Pierwsza rzecz, kiedy przyjechałam pierwszy raz do Kazachstanu i taksówkarz pyta się, skąd przyjechaliście? Mówimy z Polski. A ile zarabiacie? Wtedy oczywiście trzeba wymyślić, albo się mówi prawdę, albo się nie mówi prawdy.
Kobiety Kazachstanu. Audycja Magdy Balcerak.
Fundacja amerykańska Orkien. Tak to się nazywa. Ona pomagała w rozwijaniu się małych biznesów w Kazachstanie. Po odzyskaniu niepodległości ten kraj był przeorany, tak nie tylko duchowo, ale również i Sowieci zniszczyli kraj. Ta organizacja zajmowała się wspieraniem takim zarówno logistycznym, jak i finansowym takich rolników kazachskich. No żeby to robić, to potrzeba ludzi, tak? Potrzeba ludzi, którzy mogliby doglądać, podrzucić pomysł, zachęcić, być z nimi, jakoś kierować tym. No i wtedy Zbyszek powiedział, wiesz, potrzebujemy ludzi do pracy, potrzebujemy rąk do pracy. Mówi, myślę, że wy byście się nadawali, ty ze swoim doświadczeniem zawodowym, Andrzej ze swoim doświadczeniem. Ja pracowałam w firmie budowlanej, mój mąż prowadził firmę również o takim samym profilu. Mówimy sobie, właściwie mamy narzędzia takie. Czemu nie? No i Jasiu miał 8 miesięcy, wyjechaliśmy z Polski. Tak się zaczęła nasza przygoda z Kazachstanem. Na ulicach Almaty widziałam wiele babć siedzących, Kazaszek i Rosjanek. Kiedyś zapytałam się koleżanki, co te panie tam jakieś kostki rzucają, jakieś tam rzeczy, tam ktoś od czasu do czasu przysiada się, rozmawiają. Wyglądało to jak wróżka, ale z drugiej strony myślę sobie, taka babcia ubrana w białą suknię, wróżne kolorowe. No to takie babcie, po prostu babcie. Okazało się, że są to gadałki, takie wróżki. Kobiety, które radzą ludziom, co mają czynić w związku z jakąś sytuacją zaistniałą w ich życiu. Kobiety idą i na przykład pytają się gadałek, czy mąż ma kochankę. Jeśli ktoś ma do wyboru dwie prace, to przychodzą radzić się, która praca jest lepsza. Ale też są łącznikiem ze światem zmarłych. Więc one też potrafią przekazywać coś od duchów. To tego się dowiedziałam. To był taki kolejna rzecz, której się nauczyłam w Kazachstanie. Oczywiście wiele gaf kulturowych żeśmy popełniali. Pierwsza i podstawowa to ja, zaraz na samym początku, podawałam mężczyznom ręce na przykład. I pamiętam, że kiedy trzeci raz nie dostałam ręki, to sobie myślałam, coś jest chyba nie tak. Wtedy kolega mi powiedział, ale wiesz, że nikt się nie witał mi na wschodzie podając rękę, szczególnie kobieta mężczyźnie. Mężczyzna mężczyźnie tak, ale nie kobieta mężczyźnie. A ja oczywiście przyjechała z zachodu i to jestem Basia i się przedstawiałam, nie? Więc to była straszna wpadka. Pamiętam, wstyd mi było okropnie. Kobiety się witają tak, że się obściskują. A mężczyźni też się witają w ten sposób, że obściskują się i się całują. A na przykład mężczyźni chodzą za rękę. Spotykam ich, wcale nie znaczy, że są zakochani i są parą, tylko po prostu jest to kulturowe. Tak jak u nas dziewczyny, przyjaciółki idą za ręce, tam tak przyjaciele chodzą za ręce. Żyliśmy tak jak oni właściwie też. Kiedy oni nas gościli, myśmy ich gościli. Razem jeździliśmy i w góry, i na stepy, i na kąpieliska przeróżne, takie naturalne. Ponieważ ja miałam małe dziecko, to też pełno kobiet z dziećmi. Tam po prostu Janek był naturalną formą tego, że ja nawiązywałam kontakty z kobietami na podwórku. Po prostu to było niemożliwe, a skąd przyjechaliście, a co tu robicie, a ile dziecko ma lat, a co je, a to, a tamto. I tak się zaczynało. A jak się kończyła pogoda, to się zaczynały po prostu odwiedziny w domach. Pierwsze pytanie, jak się spotykasz ze swoją przyjaciółką, albo ktoś cię spotyka na ulicy, to jest, jak się masz, a później jest, a jak twoje dzieci, a na końcu, a jak twój mąż? Są trzy pytania. Dla nich dzieci są bardzo ważne, rodzina jest bardzo ważna, więc tematów jest mnóstwo, a z drugiej strony oni często mówią o swoich doświadczeniach, o swoich emocjach na przykład, że są zmęczeni albo że nie radzi sobie z czymś, albo nie wie jak, co byś zrobiła, gdyby na przykład twój syn zachowywał się tak, a tak. I one są chętne i są otwarte na to, żeby słuchać, że I one to później stosują. To nie tylko tak, że one wysłuchają, tylko że one próbują te metody zastosować w ich rodzinach. I to było chyba największym zaskoczeniem, bo to mi pokazało, że ja muszę uważać na to, co mówię. Bo oni to świetnie pamiętają i oni będą czerpać wzór. Więc uczyliśmy się wspólnie z moim mężem tego, że musimy uważać na to, co mówimy. Musimy uważać na to, w jaki sposób wychowujemy swoje dzieci. I to nie tylko tak przed nimi, ale taką odpowiedzialność przed samymi sobą. To, co tam zawozimy, to, co zostawimy później po sobie. W Kazachstanie, kiedy rodzi się chłopiec, jest radość. Kiedy rodzi się dziewczynka, mówi się na nią ciużaja, czyli obca. Czyli dziewczynka, która zostanie wychowana, wykarmiona, ale tak naprawdę, kiedy wyjdzie za mąż, odejdzie do rodziny swojego męża. I ona się będzie opiekować zarówno teściami, jak i rodziną całą swojego męża. Babcie kazaszki używały słowa darmo zjady. To znaczy dziewczynka, która musi być wychowana, wydana za mąż i żadnego pożytku z niej nie ma, bo ona i tak służy w innym domu. W związku z tym bardzo wcześnie były wydawane za mąż, czasami za naprawdę wiekowych mężczyzn. Babcia jednej z naszych koleżanek opowiadała nam, jak to ona została wydana za mąż w wieku 9 lat, a jej mąż miał 13. Bawili się razem na podwórku ze swoimi koleżankami i kolegami, natomiast kiedy przychodziła noc, to kładli ich do wspólnej jurty. Oni po prostu spali, w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. I ona mówi też, a też pamięta, kiedy bawiła się w ogródku i weszła na drzewo i wisiała na drzewie. Chciała fikołki robić i podeszła teściowa i mówi, a ty co? Mówi, żona i majtki pokazujesz? Mówi, wstydź się. I ona czym prędzej zeszła z tego drzewa, więcej już nie próbowała robić fikołków. Ale też opowiadała o tym, jak to jej z kolei mama została wydana bardzo młodo za mąż za starego człowieka, ponieważ jemu żona zmarła i nie miał się kto opiekować dziećmi. I ona odziedziczyła cały spadek po pierwszej żonie plus dodatkowo swoje dzieci. Ale całe to doświadczenie, które one nam przekazywały, ja nie wyczytałam z tego, że jest to bolesne, jakieś krwawiące doświadczenie w ich życiu. Wcale nie. One są szczęśliwe, że mają synów, że mają córki, że mają wnuki. I mówią, i szanujemy swoich mężów. Nie wszystkie mówią, że kochamy swoich mężów, ale mówią, szanujemy. Mówimy o tym, że kobiecie jest tak ciężko. Ale co ciekawe, kiedy kobieta jest już babcią, kiedy synowie się żenią, przyprowadzają swoje żony, to tak naprawdę ta kobieta staje się nagle najważniejszą częścią tej rodziny. Ona jest tą mocą decydującą w najważniejszych sprawach. To ona jest tą, która powie, czy jej syn, czy dobrze, żeby ożenił się z tą dziewczyną, czy też nie. Jeśli jest babcia, to pójdzie do babci wtedy, bo babcia jest jeszcze mądrzejsza, jeszcze więcej przeżyła. Więc to ciężkie życie, takie pracowite życie kobiety naprawdę trąca na starość. Stara kazaszka nie idzie do domu starców. Nie ma domów starców w Kazachstanie. Zawsze ja widziałam babcię kazaszkę albo piekującą się wnukami, albo gdzieś siedzącą przed blokiem, ale ona miała dach nad głową. Ona miała rodzinę, która się o nią troszczyła. Ale widziałam babcie ruskie, które żebrały przed kościołami prawosławnymi. Na rogach ulic, na skwerkach siedziały i żebrały, prosiły o pieniądze. Nie widziałam babć kazachskich, które siedziały i prosiły o pieniądze. Jeśli patrzy się na moje przyjaźnie, to są takie przyjaźnie właśnie, bo my dużo rozmawiałyśmy. I naprawdę niemalże każda rozmowa miała element duchowy. Mowa o Bogu, modlitwa przy jedzeniu, wiesz, spotykamy się i co? Pierwsze co robimy, zanim zaczniemy jeść, albo czasami, bo już po jedzeniu, jest modlitwa. Dla nich bycie muzułmaninem to bycie oddanym Bogu. A więc to, co robię w pracy i to, co robię poza pracą i to, co robię w meczecie, jedno z drugim jest powiązane, dlatego że Bóg to widzi. Ten świat wschodu, on funkcjonuje troszeczkę według innych paradygmatów, według innych jakby światopoglądu. My mamy 10 przykazań, natomiast oni mają 5 filarów islamu. 5 filarów islamu to jest ich wyznanie wiary, szahada, czyli nie ma innego Boga prócz Allaha, a jego posłańcem jest Mahomet. Mają jałmużnę, czyli zakat. Mają post, saum. Mają modlitwę, salat. I mają pielgrzymkę, hidż i to wszystko. Nie mają dekalogu. Ta moralność jest zupełnie inna. My wiemy, że nie kradnij, znaczy nie kradnij, tak? Nie cudzołóż, znaczy nie cudzołóż. Wiemy, z czym to się wiąże, natomiast tam troszeczkę inaczej to wygląda. My nigdy nie kryliśmy się z tym, że jesteśmy ludźmi wierzącymi w Jezusa. Nie określaliśmy się chrześcijanami. Używaliśmy terminów kazachskich na określenie Bóg. To było coś, co łamało lody pomiędzy nami. Na Boga mówią Kudaj. To jest kazachskie słowo określające Boga. I myśmy tak w ten sposób mówili. Kudaj. Więc przede wszystkim byli zaskoczeni tym, że nie byliśmy wrogami. Że wrogo nie stawaliśmy wobec na przykład ich modlitwy, czy wobec tego, że czasami byli tacy, którzy używali słowa Allah. I że nie negowaliśmy, że nie rzucaliśmy zaraz oszczepem w nich z powodu tego. Ale mówiliśmy też o Panu Jezusie Chrystusie, który my wierzymy, że jest Synem Bożym. I my możemy naprawdę otwarcie rozmawiać o tym, w co my wierzymy. Jeśli my będziemy szanować ich, oni będą szanować nas. Ale w związku z tym my mamy szansę przekazać to, w co wierzymy. Oczywiście musimy wiedzieć, w co wierzymy. Jeśli chcemy rozmawiać o Bożym Słowie, musimy znać to Boże Słowo. A oni są chętni słuchać. Naprawdę, ja byłam zaskoczona, jak ludzie bardzo lubią słuchać historie biblijne. I pomyślałam sobie, co Jezus robił? Jezus był człowiekiem wschodu. Co Jezus robił? Jezus opowiadał historię. Nie, on dużo mówił w przypowieściach. Kazachowie uwielbiają słuchać. Pamiętam, kiedyś nasz znajomy opowiadał o tym, jak na spotkaniu w takim gronie, grupie muzułman, dzielił się historią kobiety cierpiącej na krwotok. Mówi, szczególnie kobiety płakały, kiedy słuchały tej historii, dlatego że wiele z nich doświadcza w taki, a nie inny sposób, czy to po połogu, ale doświadcza takiej nieczystości. Są kobiety, które były zgwałcone na przykład przez Rosjan. One niosą to ze sobą, czują się nieczyste. I to jest coś, co przez wiele lat towarzyszy ich życiu. Czują się zhańbione i żyją w tym cieniu tego, co się stało. I mówi, oni zupełnie inaczej rozumieli tą historię. Przede wszystkim jest to kobieta nieczysta przez 12 lat. I oni dokładnie w ten sam sposób patrzą. W okresie Ramadanu, jeśli kobieta dostanie okres, to musi o ilość tych dni, kiedy była nieczysta, musi przedłużyć post Ramadan. I podobnie jest tutaj. Taka kobieta jest wyłączona ze społeczności lokalnej. Ona nie może się modlić. Jej modlitwa nie jest przyjęta, bo jest w takim, a nie innym położeniu. Nie ma na to wpływu. I mówi, że kiedy opowiedział tą historię o tym, w jaki sposób Jezus uleczył ją i że pokazał wszystkim, bo dlaczego powiedział o tym, że kto się mnie dotknął? Historia kończyła się tym, że Jezus chciał pokazać wszystkim, że to ta kobieta została uleczona, że jest czysta. To nie jest tak, że krwotok się skończył, ona jeszcze musi dodatkowo ileś tam dni przeżyć, żeby to oczyszczenie dopełniło się, tylko że ona od tego momentu jest czysta. To jest tak mocne przesłanie dla kobiety na przykład, czy w ogóle dla ludzi w takim wschodnim świecie, że wiele kobiet po prostu płacze, kiedy czyta tą historię, albo słyszy tą historię. Słyszy o kobiecie, która została oczyszczona dzięki wierze w Pana Jezusa. I że Jezus może przemienić wstyd w czystość.